Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do arcykapłanów i faryzeuszy. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Po raz kolejny Jezus mówi do nas w przypowieściach. Tym razem przypowieści o dwóch synach. Ta przypowieść jest wyrzutem ze strony Jezusa wtedy w stosunku do elit religijnych Izraela. Pierwszy syn reprezentuje tych przykładowych pobożnych, tych, którzy byli nauczycielami wiary w Izraelu, arcykapłanów, którzy sprawowali funkcję pośredniczenia między Bogiem a ludem i mieli być świętymi, to znaczy harmonizującymi z Bogiem, działającymi według tego, czego Bóg chce. I nie tylko w oficjalnej funkcji, gdy sprawowali swój kapłański urząd, ale w całym swoim życiu. Mieli być przewodnikami ludu co do tego, co oznacza być pobożnym, to znaczy według Boga, według Jego woli iść codziennie przez życie, we wszystkich sytuacjach. Ci przykładowi wówczas pobożni, urzędowi pobożni, kapłani, arcykapłani, faryzeusze, mieli Boga nieustannie na swoich ustach, ale nie mieli często najmniejszego pojęcia o tym, jak wypełniać prawdziwie wolę Boga. Wiedzieli, ale nie mieli pojęcia. Nie rozumieli naprawdę. Byli jak syn pierwszy z tej przypowieści, który mówił Bogu codziennie, tak jak ten syn: idę, Panie, idę, aby pełnić Twoją wolę, ale nie szedł według woli Boga. Ten pierwszy syn obrazował właśnie ich, tych przykładowych, wzorcowych, pobożnych, którzy mieli być orientacją i przewodnikiem dla innych ludzi, dla ludu Boga. A jednak ich zawodowa pobożność wówczas była często wypaczaniem wiary w Boga. A faryzeusze to byli katechiści, teologowie, bardzo wykształceni w torze Boga, w przymierzu na Synaju, w przykazaniach Boga, ale w swojej zarozumiałości, jak to często widać w Ewangeliach, cieszyli się swoją pobożnością. byli zakochani w sobie i zadowoleni z siebie, że są tak bardzo wykształceni i biegli w poznawaniu woli Boga. Ale czy naprawdę ją poznawali? Wiedzieli o niej, byli erudytami, ale erudycja, zasób wiedzy, to nie jest gwarancja tego, że jest się podobnym do Boga, że jest się naprawdę pobożnym. Z pogardą patrzyli na innych, którzy nie byli tak biegli w swojej wiedzy na temat przykazań Boga z przymierza na Synaju. Oni interpretowali, jak w codziennych sytuacjach wypełniać wolę Boga. Byli drogowskazami, ale nie chodzili drogą Boga w swoim codziennym życiu. Nie wszyscy oczywiście tak się zachowywali, ale wielu z nich. I dlatego, gdy Jezus obnażał ich obłudę i fałsz, bardzo go nie cierpieli i nienawidzili. I wystarczyło tylko, że nadeszła okazja i to oni właśnie, arcykapłani i faryzeusze, byli tymi, którzy postanowili zabić proroka, zabić Jezusa, zabić głos Boga, głos prawdy i jednocześnie zabijali swoją szansę na nawrócenie, na zmianę życia, na to, aby ich życie stało się naprawdę spełnionym. Ci ludzie sprawiali wówczas, że pierwotna wola Boga stawała się nierozpoznawalna dla wielu ludzi, bo w tym gąszczu ludzkich praw i przepisów, które tworzyli na kanwie Bożego Słowa z przymierza na Synaju, prosty człowiek nie wiedział już, co ma robić, aby uczcić Boga. I często był pozostawiony sam sobie, bo oni z pogardą patrzyli ze swojej wysokości pobożności na innych ludzi. I ich właśnie oskarżali o to, że zdradzają Boga, podczas gdy paradoksalnie mogło być odwrotnie. Przy powieści znajdujemy także drugiego syna, który początkowo sprzeciwia się woli ojca, ale potem odzyskuje przytomność i robi to, co mu ojciec nakazał. Ten drugi syn reprezentuje tych, którzy w oczach faryzeuszy, kapłanów i arcykapłanów byli wówczas marginesem ludu Izraela. Byli grzesznikami. To celnicy i prostytutki, jak mówi Jezus, gdy Jan przyszedł głosić prawdę i ogłosić nawrócenie na drogę sprawiedliwości, czyli harmonii z Bogiem, wówczas, jak mówi Jezus, uwierzyli mu, jakby czekali na to, aby ktoś ich zaprosił na drogę Boga, pokazał, że nie są oddzieleni od Boga. Bóg na nich czeka, bo Jan przyszedł z mocną, twardą teologią, czyli nauką o Bogu, ale prawdziwe wyzwolenie z grzechów ogłosił. I wówczas ci grzesznicy właśnie otworzyli się na to i się nawracali, zmieniali życie. A ci, którzy tyle wiedzieli o przykazaniach Boga, ale na co dzień żyli zupełnie inaczej, ci zamknęli swoje uszy i swoje serca, jak mówi Jezus. To często się dzieje. Tych dwóch synów z przypowieści to postacie typowe, których odnajdywać się może każdy w każdym czasie, w każdej epoce historii, zarówno indywidualnie, jak i jako wspólnota. Jezus wiedział, co mówi przez tę przypowieść. Znał zarówno zawodowych grzeszników, celników, prostytutki i wielu innych, jak i zawodowo pobożnych, faryzeuszy, kapłanów. W tym drugim przypadku, zawodowo pobożnych, głosił do głuchych uszu swoją Ewangelię. Grzesznicy natomiast zaczęli go słuchać, tak jak słuchali wcześniej Jana Chrzciciela. Wiedzieli, jak zagmatwana jest ich życiowa sytuacja. Niczego nie ukrywali. Byli gotowi wyznać prawdę o sobie, podczas gdy tamci zawodowi pobożni mieli zamknięte uszy i zamknięte serca, aby przeprowadzać naprawdę rachunek sumienia w świetle Boga, który chciał ich zbawiać, ratować, prowadzić na drogę prawdziwego spełniania się życia. Ci jednak, których reprezentuje syn mówiący, najpierw nie chce iść pracować w winnicy, tak jak chciał ojciec, którzy reprezentują tych zawodowo grzeszników, ci właśnie stawali się towarzystwem Jezusa, ulubionym Jego towarzystwem, bo jak powiedział kiedyś także, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. I to właśnie ci, którym było źle z powodu ich grzechów, byli najbardziej podatni na zbawienie Boga, paradoksalnie. A ci, którzy byli z siebie zadowoleni ze swojej pobożności, ci nie byli już gotowi do zmiany. Zmiany według Słowa Boga, według Jego woli. Jezus dał tym grzesznikom wszelkiego rodzaju przez swoje głoszenie, przez swoją miłość do nich w słowie i czynie szansę nawrócenia, zmianę życia, szansę na nowe życie, które poddając się Bogu, wypełniając Jego wolę, stało się dla nich życiem pełnym sensu nagle. Wiara w Boga obudziła ich wszystkich siły, umysłu, woli, serca i ducha do nowego życia. Dwaj synowie dzisiejszej Ewangelii to postaci o ponadczasowym znaczeniu. Jednak nieporozumieniem byłoby sądzić, że linia podziału między tymi, którzy mówią tak, i tymi, którzy mówią nie, jest tak wyraźna, że można ją stwierdzić ze statystyczną precyzją. Linia oddzielająca dobro od zła nie przebiega między klasami społecznymi, warstwami społecznymi, ani między różnymi grupami społecznymi, ale przez serce człowieka. Pytanie nie brzmi, czy 50, 80, czy 90% ludzi wierzy w Boga, czy też nie. Potrzebna jest nasza własna wiara. Czy szczególnie liczymy na Boga na każdym kroku naszego codziennego życia? Nie od święta jedynie, lecz na co dzień. Czy pozwalamy Bogu wejść w nasze życie w taki sposób, że staje się On przewodnikiem, Jego głos nas prowadzi i On decyduje o tym w naszym życiu, gdy mówimy Mu wreszcie tak, jak myśleć, jak działać. Nawet jeżeli to w oczach innych okazuje się głupotą czy szaleństwem, jak daleko sięga nasza wiara. aby utożsamić się z Bogiem, który cierpi za nas w Jezusie, lub pozwolić, aby nas niepokoiło to, że Jezus jest inny niż my, a mamy być przecież do Niego podobni. Czy oczywistość naszej wiary, tak jak to było w wypadku kapłanów i faryzeuszy, nie prowadzi nas często na fałszywe drogi? Nie drogi Ewangelii, tylko antyewangelii. Czy często również nasze lamentowanie z powodu upadku świata wokół, upadku wiary i moralności w wielu ludziach, nie jest tylko taktyką odwracającą uwagi od tego, że my powinniśmy jeszcze bardziej wierzyć, jeszcze mocniej z Bogiem się wiązać? Właśnie im bardziej jest źle naokoło, tym bardziej Bóg oczekuje od nas, że będziemy kontrastowymi świadkami innego świata, tak jak był Jezus dla tych zawodowych grzeszników, celników, prostytutek i wielu innych. Był postacią kontrastu, ale kontrastu, które ich nie odrzucało, ale przygarniało. Tak kontrastować, żeby przygarniać ludzi w ich najlepszych pokładach, które jeszcze mają, które przez grzechy różnego rodzaju były do tej pory zasypane, ale wystarczy, że pojawia się ktoś, kto naprawdę chce ich dobra i wtedy przebija się ten pokład, który mają od Boga, od stworzenia. Pokład w ich życiu, w nich samych, podobieństwa do Boga, bo przecież jako ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Przypowieść o tych dwóch synach nie jest nam dana jako argument w celu zbeształania złego świata wokół, ale jako ostrzeżenie dla nas samych i apel o to, aby tym bardziej być gorliwymi, pytając Boga, co chce, aby się działo w naszym życiu, jakimi chce nas mieć pośród ludzi, aby ich ratować. Bóg oczekuje, że pójdziemy i wykonamy to, czego chce. Nawet jeżeli wiele razy budzi się w nas spontaniczna reakcja na słowa Ewangelii, na słowa Jezusa, na Jego styl życia. Nie, nie chcę. To za trudne. To przyniesie mi tylko kłopoty w moim środowisku. Ale wiara, za którą idą czyny, za którą idzie styl życia, która jest skuteczna w miłości, daje wyobrażenie już w tym życiu, co oznacza naprawdę zmartwychwstawanie. Gdzie potrzebujemy zmartwychwstawania, czyli nawrócenia do nowego życia? Potrzebujemy tego i odnajdujemy to w nieodwracalnej, pełnej miłości, komunii z Bogiem. Łacińskie słowo, wspólnocie z Bogiem, w więzi z Nim, a przez Niego ze wszystkimi ludźmi. Dla wierzących Bóg nie jest słowem, które mają ciągle na ustach. Dla prawdziwie wierzących Bóg jest słowem, które mają w sercu i wtedy dopiero pojawia się na ich ustach. Bóg jest dla prawdziwie wierzących cichą otchłanią, w której tonie wszystko, co ludzkie, i z której to otchłani Bożej miłości wypływa wszystko, co ludzkie, i powstaje na nowo prawdziwy człowiek. i przebija się przez śmiercionośne wody chaosu, żeby użyć obrazu pierwszego tekstu Biblii o stworzeniu świata, gdy Bóg usuwał chaos, bo chaos nie jest środowiskiem życia, chaos w sensie moralnym i nadprzyrodzonym, dobra i zła, tylko harmonia, światło, harmonia z Bogiem. I wtedy z Boga wypływa wszystko, co ludzkie w nas, czyli podobieństwo do Boga, i powstaje na nowo, dzień po dniu i godzina po godzinie, nie tylko od święta. Każde życie, prawdziwe życie, jest aktem wiary. I z wiary wypływa. Spróbujmy to przyjąć. Nawet gdy spontanicznie nierzadko mówimy, jak ten drugi syn z przypowieści, nie chce, ale później opamiętujemy się i idziemy. I właśnie tak można pełnić wolę Boga. Jezus chce nas o tym przekonać, abyśmy spróbowali dzień po dniu, godzina po godzinie.